poranny gość Radia Zachód.
A gościem Polskiego Radia Zachód jest pan Łukasz Mejza, poseł Rzeczpospolitej, poseł niezależny, kłania się Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, Lubuskie. Witam serdecznie.
Wczoraj konferencja prasowa w Zielonej Górze z okazji rządowego programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. W konferencji bierze udział zastępca prezesa Krajowego Zespołu Nieruchomości Jarosław Pucek, był także wiceprezydent Dariusz Lesicki, a nad tym wszystkim poseł Łukasz Mejza. Dlaczego?
No dlatego, że pilnuję tego programu od bardzo długiego czasu. Trzymam rękę na pulsie i nadal będę trzymał. To mogę panu redaktorowi i państwu obiecać, dlatego że jest to olbrzymia szansa dla województwa lubuskiego. Kilkadziesiąt milionów złotych. 800 mieszkań dla lubuskich młodych rodzin. Dla rodzin, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają tak zwaną zdolność czynszową. Także bardzo duża sprawa i tak jak powiedziałem, olbrzymi sukces.
No dobrze, ale to jest projekt i program, jak rozumiem, spółka, która powstaje w Zielonej Górze. Pytanie, na ile ten projekt i ten program, o którym pan powiedział, że trzyma pan rękę na pulsie i czuwa nad nim, zyska zainteresowanie w innych gminach województwa lubuskiego?
Zielona Góra jest liderem tego programu, natomiast program dotyczy aż 6 gmin. I tak jak powiedziałem, 800 rodzin. Także jest to zmiana, bardzo pozytywna zmiana w życiu dla 800 lubuskich rodzin. Także ogromna sprawa, olbrzymi sukces, dlatego bardzo się cieszę, że ta spółka już powstała. A mam też wrażenie, i mówię to na podstawie rozmów chociażby z prezesem KZN-u, czyli Krajowego Zasobu Nieruchomości, który za ten rządowy projekt odpowiada, że to nie jest ostatnie słowo w lubuskim, jeżeli chodzi o SIM-y. SIM-y, czyli te rozwiązanie skrojone na miarę polskich rodzin. Rodzin, które, tak jak powiedziałem, nie stać na własne mieszkanie, a to jest dla nich szansa, aby po prostu wejść na własne M i zmienić swoje życie.
To co wiemy o tym programie w kontekście takich warunków, które trzeba spełnić, dlatego że naszych słuchaczy na pewno to interesuje. To znaczy, w jaki sposób będzie można skorzystać z tej możliwości?
Szczegóły oczywiście programu określa ustawa, ale tak jak powiedziałem, głównym założeniem jest to, że ma to być mieszkanie dla rodzin, które nie mają zdolności kredytowej, które nie mogą uzyskać kredytu, a jak wiemy w dobie pandemii o te kredyty coraz trudniej, dlatego że banki zaostrzają swoje wewnętrzne przepisy. W związku z tym jest to inicjatywa, która ma wyjść naprzeciw tymże rodzinom, które posiadają zdolność czynszową. Także szczegóły będą przedstawiane wkrótce, ja również będę o tych szczegółach informował. Zainteresowanie już programem jest bardzo duże, no a tak jak powiedziałem, dopiero wczoraj powstała spółka.
Program jest elementem Polskiego Ładu. O Polskim Ładzie też ostatnio sporo, także w kontekście wystąpienia premiera, tego o czym mówiliście i rozmawialiście państwo w polskim parlamencie. Jak jest z przekonaniem do Polskiego Ładu w polskim parlamencie właśnie w kontekście opozycji? Na ile to, czego jesteśmy świadkami, że no w tych debatach opozycja jest na nie, wiadomo, że nie wiem, rządzący są na tak, gdzieś w tle mówi się, że faktycznie przyniesie to korzyści.
Oczywiście, że Polski Ład przyniesie korzyści. To bardzo duże, konkretne, wymierne korzyści dla milionów Polaków. Natomiast opozycja, która funkcjonuje w tej kadencji parlamentu, jest opozycją, która za wszelką cenę będzie próbowała włożyć kij w szprychy. Niestety ubolewam nad tym, że w polskim parlamencie nie oceniamy pomysłów ustawowych chociażby przez pryzmat tego, czy one są dobre, czy złe dla Polski, tylko oceniamy przez ten pryzmat, kto je zgłosił. Proszę zauważyć, że ostatnio opozycja głosowała nawet przeciwko ustawie antykorupcyjnej, którą zaproponował Paweł Kukiz, tylko dlatego, żeby być przeciwko. W związku z tym no, jest to działanie totalnie pozbawione logiki. Dlatego uważam, że szkoda czasu antenowego na komentowanie takich zachowań opozycyjnych.
No może do innych komentarzy pana posła za chwilę przejdziemy. Natomiast spore zmiany Polski Ład przyniesie także w kontekście tego, ile pieniędzy zostanie w kieszeniach polskich podatników. Wczoraj pojawiły się także informacje dotyczące rewaloryzacji emerytur i to, ile pieniędzy trafi w związku z Polskim Ładem do kasy emerytów, do ich portfeli. To są pieniądze, i tu też ekonomiści się zastanawiają, i ja stawiam takie pytanie, czy to są pieniądze, które zbuforują, jako niejako zneutralizują problemy związane z inflacją, czy one rzeczywiście będą też in plus, to znaczy, że będziemy mieli coś więcej, że wzrost tych naszych wynagrodzeń w stosunku do tego, co dzieje się z cenami, będzie na korzyść tego pierwszego wskaźnika.
Oczywiście, że będzie na korzyść i to są fakty, to są wyliczenia ekonomistów. Opozycja oczywiście to krytykuje, no ale takie prawo opozycji, tak jak powiedziałem, logiki tam niestety nie znajdziemy. Opozycja już dawno wzięła rozwód z rozumem. W związku z tym ja też nie oczekuję, że będzie pozytywnie do tych pomysłów się odnosić. Natomiast wyliczenia wskazują na co innego, a jak to się powszechnie mówi, z faktami się nie dyskutuje. Także ja osobiście rozmawiam z premierem Mateuszem Morawieckim na temat wsparcia Polskiego Ładu. Negocjujemy. Każdy, kto mnie zna, wie, że jako przedsiębiorca również interesuje się sferą gospodarczą, dlatego sugerujemy pewne modyfikacje wraz z moim politycznym przyjacielem, posłem Eichlerem, z którym trzymamy się we dwójkę w polskim Sejmie. Sugerujemy szczególnie przepisy dotyczące podatku od międzynarodowych korporacji, które swoje zyski wyprowadzają poza Polskę. I to są konkretne rozwiązania. Tak jak te SIM-y, o których pan redaktor wspomniał. SIM-y oczywiście jest to konkretne rozwiązanie w skali regionu. Ja się na tych konkretnych rozwiązaniach chcę skupiać. Nie tak jak niektórzy polityczni, tylko dokończę, panie redaktorze, nie tak jak niektórzy polityczni hejterzy, którzy lubią po prostu bić pijane, lubią sobie internetowo pogadać. Ja wolę robić konkretną robotę i ściągać konkretne miliony z Warszawy do województwa lubuskiego, jak i tworzyć dobre rozwiązania prawne na gruncie ogólnopolskim.
Chciałem zapytać jeszcze o tę kwestię rewaloryzacji, bo przecież z jakichś względów, nie wiem, jeszcze 6, 7, 8 lat temu, przed rządami Zjednoczonej Prawicy, rewaloryzacja to było, nie wiem, 5, 15 zł. Dzisiaj
były takie przypadki.
To są dużo większe pieniądze. No, takie proste pytanie. Dlaczego wtedy nie można było w sposób jakby ludzki, taki solidarnościowy podejść do tego? Dziś do tego się podchodzi. Skąd te środki?
No dlatego, że wtedy rządzący byli skupieni na własnych działaniach, na tym, żeby dobrze poukładać kilku swoich kumpli partyjnych. No a dzisiaj widzimy, że są podejmowane konkretne działania, które zmierzają do tego, żeby po prostu sprawić, aby ludziom w Polsce żyło się lepiej, żyło się dostatniej. Po prostu miarą prawdy jest skuteczność. Widać to chociażby wciąż w rosnącym poparciu dla Zjednoczonej Prawicy, czyli po prostu Polacy to rozumieją i to doceniają i tyle. Rynek weryfikuje, panie redaktorze, tak jak w biznesie. Rynek weryfikuje.
Dobrze, to jeszcze pytanie o te inwestycje, które chce pan i zamierza pan ściągnąć do województwa lubuskiego. Powiedział pan przed chwilą, że rozmawia pan, że takie możliwości są. Na przykład jakie?
Rozmawiam o inwestycjach, o tym które mają charakter, można powiedzieć, cywilizacyjny, charakter strategiczny, ale rozmawiam też o mniejszych inwestycjach, które są bardzo ważne w kontekście mieszkańców poszczególnych gmin. Wymienię tutaj chociażby halę sportową w Gronowie, inwestycji, o której mówi się od lat 90. A teraz jest bardzo duża szansa na to, że pozyskamy finansowanie wraz z wójtem Marcinem Reczuchem. Mówię tutaj chociażby o stadionie w Gubinie. Też jestem po bardzo dobrej rozmowie z burmistrzem Bartczakiem, który upoważnił mnie do tego, aby osobiście negocjować, rozmawiać z premierem Morawieckim. I to mam zamiar poczynić. To są te konkretne rzeczy i tak jak powiedziałem, konkretne miliony, które trzeba do województwa lubuskiego z Warszawy, mówiąc kolokwialnie, przywieźć. Tak jak polityka jednych, mówię tutaj chociażby o zarządzie województwa, sprawia, że tracimy pieniądze, tak nasza polityka sprawia, że my te pieniądze zyskujemy. I to o to chodzi. Więc można lubić, nie lubić, zgadzać się, nie zgadzać. Zawsze na końcu dnia pada pytanie o to, kto jest skuteczny, a kto nie. A ja mam zamiar w tym wyścigu o skuteczność zająć pierwsze miejsce.
Ale pan nie jest członkiem Zjednoczonej Prawicy, nie jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś się zapyta, jak niezależny, niezrzeszony poseł może takie rzeczy obiecywać i próbować realizować.
To nawet nie próbować, tylko realizować. I pokazałem chociażby tę skuteczność, jeżeli chodzi o te 800 mieszkań. A tak jak powiedziałem, to nie jest ostatnie słowo. Ja się w dniu jutrzejszym spotykam z prezesem KZN-u. Będziemy rozmawiać o kolejnych SIM-ach w województwie lubuskim. Będziemy rozmawiać o kolejnych milionach złotych, które możemy przywieźć z Warszawy. Część już została przywieziona. To mogę państwu powiedzieć, to 800 mieszkań będzie, a walczymy o kolejne. Tak jak walczymy o kolejne inwestycje, po prostu trzeba być skutecznym, trzeba być sprawnym w Warszawie. W związku z tym ja naprawdę jeszcze raz się odniosę do tych politycznych hejterów. Kompletnie, szanowni państwo, wasze narzekanie, wasze piszczenie mnie nie interesuje. Interesują mnie realne efekty. Interesuje mnie to, żeby ściągać kasę dla województwa lubuskiego i to robię skutecznie i będę robił nadal. To wam mogę obiecać.
A od kiedy pan poseł interesuje się lekko atletyką i akrobatyką, przepraszam, sportową i wspinaczką wysokogórską, bo powiedział pan o szpagacie Donalda Tuska, o tym, że porusza się jak himalaista, ta, prawda, na szczytach.
Po szczytach hipokryzji, oczywiście, ale to myślę, że każdy, kto obserwuje scenę polityczną, się zgodzi. Donald Tusk jeszcze kilka miesięcy temu pozował do wspólnych zdjęć z Martą Lempart, z błyskawicą wyszytą na maseczce, a teraz znak krzyża nad chlebem, witany właściwie chlebem i solą na konwencji urządza. W związku z tym jest hipokrytą, jest farbowanym kaznodzieją polskiej polityki, dlatego powiedziałem, że jest mistrzem szpagatu i żałuję, że nie wysłaliśmy Donalda Tuska na olimpiadę, bo pewnie zdobyłby dla Polski parę fajnych medali w konkurencjach gimnastycznych.
Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Pana spotkała też ostra krytyka za słowa, które pod adresem przewodniczącego Platformy wypowiada.
Wie pan co, no jakbym miał się przejmować takimi rzeczami, to pewnie nie byłbym w polityce i nie robiłbym tego, co robię teraz. Ja się skupiam na konkretnej robocie i na tym, tak jak powiedziałem, żeby ściągać pieniądze dla województwa lubuskiego. To mnie interesuje. W związku z tym ta krytyka kompletnie mnie nie grzeje.
Czy polityk musi mieć grubą skórę?
Musi mieć grubą skórę. No a poza tym, panie redaktorze, no nawet kilkunastoletni młodzieniec stwierdzi, że Donald Tusk po prostu jest hipokrytą. I nawet w Platformie Obywatelskiej już jest totalna konsternacja. I oni nie wiedzą, czy prawą ręką, w prawej ręce mają trzymać pilnik do piłowania katolików, tak jak mawiał poseł Nitras, czy mają tą prawą ręką znak krzyża wykonywać. Są totalnie pogubieni. I zafundował im to ich przewodniczący Donald Tusk.
Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony, był gościem Polskiego Radia Zachód. Bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję za rozmowę. Miłego dnia dla państwa. Dziękuję. Do usłyszenia.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.